Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam wszystkich was serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie, a szczególnie młodą parę, Andrzej i Magda, dotarli po wczorajszej imprezie. Na nabożeństwo bardzo się cieszymy. Pierwszy raz jako małżeństwo. Plichtowie. Czy plichci? Plichtowie. Czytałem słowo ostatnio, kiedy czytam z nowego przekładu, który tydzień temu pojawił się u nas w zborze już. Dobrze jest, myślę, też czytać z nowego przekładu, ponieważ kiedy przez lata czytamy słowo i znamy już tą wersję warszawską, nieraz taki automatyzm nam się załącza i przechodzimy przez jakiś fragment, a potem nawet nie do końca pamiętamy, o czym czytaliśmy, bo znamy te słowa i nie wiem, czy coś takiego macie, czy nie.
To się tobie przytrafia.
Czy tylko mi się to przytrafia, natomiast mam, nie ukrywam, frajdę, nie wiem, czy to dobre słowo, ale mam jakąś taką frajdę z czytania tego, co już znam w innym przekładzie, ponieważ zwracam uwagę na pewne rzeczy, na które może kiedyś zwróciłem uwagę, ale brzmi już to tak oczywiście, że łatwo nad tym przejść do porządku dziennego. Natomiast kiedy czytam te słowa, widzę, jak wiele wymagań Pismo Święte stawia przed nami. I ciężko nieraz to wszystko wykonać. I można by popaść w takie poczucie winy. I nieraz nawet popadamy w takie poczucie winy, że czujemy się niewystarczająco dobrzy jako chrześcijanie. Nie tacy doskonali, żeby zasłużyć w ogóle na Bożą łaskę, czy nie czujemy się wystarczająco godni tego. Natomiast kiedy nad tym rozmyślałem i myślałem o niedzielnym nabożeństwie, jakie odczucia towarzyszą mi, kiedy przychodzę do kościoła w niedzielę, to pomyślałem, że to jest wspaniałe miejsce, ponieważ nawet jeżeli nie wszystko poszło w ubiegłym tygodniu tak, jak powinno, a nie wszystko poszło w ubiegłym tygodniu tak, jak powinno. Nie wiem, były jakieś z tą pogodą straszne zawirowania. To też trochę na nas wpływa. Może trochę nerwowi byliśmy. Nieraz zdarzyło nam się wydrzeć na kogoś. Może nie byliśmy świadectwem w pracy, jak należy, jeżeli chodzi o nasze podążanie za Jezusem Chrystusem. A mimo to, kiedy przychodzi niedziela, nie musimy jakoś się wstydzić, albo unikać tego, albo nie jesteśmy zbyt godni, żeby przyjść do kościoła, tylko przychodzimy do kościoła ze względu na to, że spotykamy się z braćmi, z siostrami, którzy kochają, tak jak my, Pana Jezusa i spotykamy się właśnie z naszym Ojcem. Ze względu na Niego tutaj przychodzimy i nie musimy zostawać dziś przed namiotem, bo w tym tygodniu nam nie poszło i On nie będzie chciał mieć z nami społeczności. To jest to, co odróżnia Kościół, myślę, od tego świata. Miałem dużo obowiązków w pracy i nie ze wszystkim się wyrabiałem w ubiegłym tygodniu i nie miałem takiej radości zbyt wielkiej, idąc do pracy, albo wiedziałem, że niekoniecznie każdego chcę spotkać w tej pracy, bo jeżeli coś miałem zrobić do wtorku, a był już czwartek, to lepiej gdzieś tam nie spotkać się twarzą w twarz z tą osobą i dopiero jak będę miał wszystko gotowe, dopięte, ładnie wyjustowane w Wordzie, wydrukowane, przygotowane, to wtedy chętnie z tą osobą się spotkam. Ale nie tak jest, jeżeli chodzi o nasze spotkanie z Bogiem, bo nie musimy mieć wszystkiego idealnie ułożonego, żebyśmy mogli przyjść w niedzielę na nabożeństwo. I to mnie tak pocieszyło, jeżeli myślałem o tym, jakie odczucia towarzyszą mi, kiedy wybieram się na niedzielne nabożeństwo tutaj do kościoła. W środę mieliśmy też kazanie. Pastor Arkadiusz Kuczyński z Warszawy nas odwiedził i myślę, że można by zatytułować to jako ogarnij się, bo to kilka razy się pojawiało właśnie to wezwanie, jak Słowo Boże wzywa nas, żebyśmy się ogarnęli. Ale dzisiaj chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli nie wszystko nam się udało ogarnąć od tej środy do dzisiaj, to jest wspaniałe miejsce i najlepsze miejsce, gdzie możemy być.
Alleluja.
Ponieważ jesteśmy przed naszym Ojcem. I to nie oznacza, że możemy to teraz lekceważyć nasze życie, że to nas nie zwalnia od tego, żebyśmy żyli odpowiedzialnie. właśnie kiedy czytałem w 1 Piotra 1,17, skoro nazywacie go ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec niego. Czyli mamy pewne odpowiedzialności i mamy być tego świadomi, ale też w tym liście jest o tym, że miłość zakrywa wiele grzechów. I właśnie ze względu na miłość, którą my jesteśmy obdarowani, którą my mamy do Boga, to zakrywa wiele tych niedoskonałości. Dlatego zachęcam Was dzisiaj na początek tego nabożeństwa. Zaraz będziemy śpiewać pierwszą pieśń, będziemy się modlić, potem będziemy słuchać świadectwa, będziemy uwielbiać dzisiaj Pana. Zachęcam Was do tego, że niezależnie w jakim stanie przyszliśmy też duchowym, cokolwiek by się nie działo w ubiegłym tygodniu, ze względu na tą miłość, którą Bóg nas umiłował, tą doskonałą miłość, możemy swobodnie przyjść przed Jego oblicze. Nie musimy czuć się niegodni. Możemy przyjść i powiedzieć, jak się czujemy. Możemy Go uwielbiać. Możemy Go prosić o nowy start w każdym momencie. Tak jak w miłości, tak jak wczoraj jesteśmy świadkami ślubowania, to jeżeli Andrzej coś nabroi, to nie będzie, myślę, mam nadzieję, musiał wszystko odpokutować i kiedy wszystko dopiero uporządkuje, to może przyjść do Magdy i tylko w tej miłości jest duży margines na to, bo miłość właśnie zakrywa wiele grzechu, wiele rzeczy, które nam nie wyjdą i ze względu na tą miłość, nawet jak coś nam nie wyszło, możemy przyjść, przytulić się i cieszyć społecznością razem. I to nie jest oczywiście doskonały przykład, bo miłość Boża jest tą doskonałą, ale nawet jeżeli właśnie w tym tygodniu nie wszystko wyglądało tak, jak chcielibyśmy, możemy teraz przyjść przed oblicze Boże i w Nim odpocząć. Pochylmy nasze głowy i oddajmy ten czas Panu Bogu, potem zaśpiewamy pierwszą pieśń. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mogę dzisiaj być w tym miejscu, Panie. Przyjść i odpocząć przed Twoim obliczem, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś dzisiaj nas pokrzepiał, żebyś do nas przemawiał. Chcemy się rozradować w Tobie, niezależnie od tego, co się dzieje wokół, Panie. Bo Ty masz największą wartość w naszym życiu, Panie. Chcę wyznawać to, że Ciebie kocham. I chociaż moje życie wciąż nie jest doskonałe, wciąż się potykam, wciąż rozczarowuję Ciebie, ludzi wokoło, to dziękuję Ci za to, że Ty mnie kochasz mimo wszystko. Chcę, Panie, oddawać Ci dzisiaj chwałę, Panie. Chcę dzisiaj być wrażliwym na Twój głos, na głos Ducha Świętego i oczekuję Twojego przyjścia, Twojego działania w naszym życiu, Panie, w naszym zborze. Dziękujemy Ci za ten niedzielny poranek. Amen. Zaśpiewamy teraz pierwszą pieśń, a potem poproszę brata Bartka złożyć świadectwo.
jakiż to przyjaciel Jezus.
Chwała Bogu, cieszę się. Naprawdę nie wiecie, jak bardzo cieszę się, że po tych trzech miesiącach, jak tutaj ostatni raz byłem, no jestem i wiecie, byłem trochę przerażony nawet tą jazdą, odległością, bo jednak te 100 kilometrów trochę po tych naszych drogach, ale jest dobrze i Bóg jest naprawdę dobry. Wiecie, ja sobie nawet przygotowałem dzisiaj kartkę i wiecie, bo chciałem tak sobie już napisałem, żeby było jasne, że chcę tak mniej więcej 6 rzeczy powiedzieć, krótszych, dłuższych może. Wiecie, po pierwsze chciałbym jednak zacząć od takiego świadectwa o chorobie, znaczy o wyzdrowieniu i zdrowieniu. I potem chciałbym wam przeczytać dwa fragmenty z Pisma Świętego. Jeden będzie dłuższy, z Mateusza, drugi z Łukasza, w kontekście wiary i modlitwy. Potem chciałbym coś też powiedzieć o tym, że ostatnio w odróżnieniu czytam starą Biblię i do tego, znaczy stare tłumaczenie, może też z tego samego powodu troszkę. Potem chciałbym powiedzieć też o świadectwie takiej modlitwy. Myślę, że to jest takie dla mnie ważne ostatnio bardzo. A na koniec coś niezwiązanego, a jeszcze sięgające dosyć odległych czasów, ale może zrozumiecie, dlaczego chcę się podzielić właśnie o tym, też tym. Oj, to teraz przejdę do rzeczy. Wiecie, może widzieliście, ale ja czułem, że tak już dalej być nie może, z pewnego rodzaju bólem, ale też pewnymi dolegliwościami, które no już może nie są bólowe, ale też są związane z uciskiem na nerwy i które są po prostu życiowo, no delikatnie mówiąc, utrudniające, bo po prostu to się coś tam psuje i polega na tym, że potem już człowiek ma problem jeszcze z innymi rzeczami. Może nie jest to najważniejsze, żeby tu o tym mówić. Wiecie, i był taki moment, że człowiek dochodzi do takiego punktu, że szuka pomocy. I wiecie, naturalną rzeczą jest, że szukamy pomocy u ludzi, szukamy pomocy u lekarzy, ale też dla mnie widzę jedną rzecz, że był to taki czas, w którym ja dostrzegałem, że lekarze są różni. Są najczęściej obojętni dosyć. Są też dobrzy lekarze i o tym chcę też bardzo tutaj powiedzieć. Są też dobrzy ludzie. I myślę, że dzięki Bogu właśnie na takich też trafiamy. Wiecie, bo kiedy człowiek dochodzi do takiego, że już sobie z czymś nie może radzić, no to wtedy, jak to mówią czasem, nawet trwoga to do Boga. Wiecie, ja byłem na zwolnieniu lekarskim 3 miesiące i leżałem mnóstwo czasu z tego w łóżku. To człowiek musi skonfrontować swoje życie, ale nie tak skonfrontować, wiecie, że tak się usiądzie i powie: o Panie Boże, tak? A to takie, to siakie, to w moim życiu idzie tak, nie tak. Ma się sporo czasu na to, żeby podsumować pewne rzeczy i ja dziękuję Bogu też za ten czas. Wiecie, no, człowiek oczywiście uciekał od różnych myśli, ale to jest dobre, bo to w moim wypadku co najmniej zweryfikowało pewne rzeczy. Wiecie, ten świat jest przyjemny, ten świat, nie wiem, pociąga, czy w pracy mamy obowiązki, które nas po prostu wyrywają dla świata, bo musimy to zrobić i potem człowiek jest zmęczony jedynie. Nie wiem, czy dobrnęliście do takiego punktu, że człowiek przychodzi i jest zmęczony. Jakby już nawet na tą Biblię nie ma tak bardzo ochoty, czasu, a może nawet ochoty. Nie wiem, czy tego doświadczyliście. Tak jest. Zmęczenie czasem odbiera nam mnóstwo błogosławieństw Bożych. Jak się wyrwać? Ja wiem, że dzisiaj mówię z tej perspektywy, bo może mam 3 miesiące i myślę o tym, jak to zrobić, jak pójdę, wiecie, no do tego jednak, do tej pracy i do tych obowiązków. Jak nie zapomnieć o tym błogosławieństwo, które przyszło i odebrałem od Pana Boga. Przez chorobę może. Wiecie, Kiedy szukałem pomocy, to oczywiście, jak to powiedziałem, rozbiłem się o takich różnych lekarzy. Byli naprawdę dobrzy, był wspaniały, fajny neurolog, potem długo, długo nic, ale w pewnym sensie potem był kolejny neurochirurg, który, wiecie, dlaczego o tym mówię, bo naprawdę dobrnęliśmy do takiego momentu, gdzie stwierdziliśmy, że nawet pieniądze nie są ważne. Jeżeli nawet trzeba zapłacić za całą operację, to uzbieramy, bo przecież te pieniądze nie dają szczęścia, one po prostu i tak przelecą, jakby zupełnie niewarte. Też do tego, nie wiem, może dobrnęliśmy, że wiecie, że to pieniądze naprawdę nie przynoszą szczęścia, nawet jeżeli by leżały na koncie, tak? I człowiek mógłby kupić tamto, siamto. Boże, Bóg jest jakby większą wartością. Naprawdę dużo większą wartością i szczęście z Nim jest jakby największą wartością. I dlaczego to mówię? Bo nieraz dochodzimy do takiego momentu właśnie, że biegniemy za tymi pieniędzmi i niby mamy więcej, zdobywamy nowe kafelki, nowy samochód, nie wiem, każdy sobie wpisze co chce, wiecie o czym mówię, ale to i tak jest na sekundę. Oczywiście zdobędziemy, pocieszymy się, ale Bóg jest ponad to i kiedy tak pamiętam, modliliśmy się, naprawdę plecy bolały, nie wiem, ale na kolanach, naprawdę na kolanach modliliśmy się przed Bogiem i mówimy, jeżeli trzeba, Panie Boże, to wyskubiemy wszystko, co się da. Wiecie, tak postawiliśmy sprawę jasno też przed neurochirurgiem, a on powiedział, że nie, że on będzie tam rozmawiał z odpowiednią osobą, z jakimś tam profesorem czy kimś i wiecie, i to był naprawdę Boży cud, bo myśmy się w czwartek modlili, w piątek dzwoniłem się zarejestrować, w sobotę byłem u lekarza, tego neurochirurga, w poniedziałek miałem telefon ze szpitala, we wtorek byłem przyjęty na oddział, w środę miałem zabieg. I chcę Bogu naprawdę oddać chwałę, że kiedy naprawdę powierzymy sprawy w Jego ręce, On odpowiada. Użył wspaniałych ludzi, tak? Bo ja wierzę w to, że są dobrzy ludzie, ale też dobrzy z tego powodu, że Bóg chce, by wiecie, wzbudza w sercach ludzi dobre rzeczy. To może teraz, to chciałem powiedzieć o świadectwie takim. I wiecie, no jestem po zabiegu. Naprawdę ból był, potem też, ale była nadzieja, tak? I teraz, kiedy tutaj stoję, ja naprawdę stoję prosto, bo wiem, że tak należy też. Wiem, że tak też nie boli, bo mogę powiedzieć, że tak jak neurochirurgowi powiedziałem, wiecie, że procent bólu w stylu do tego, co było 10, czy może tam 20% tego, co było, to jest niebo, a ziemia, nie mówiąc jeszcze o innych rzeczach, które przeszły, tak? Które po prostu mam jakby, jak do żony powiedziałem kiedyś, czuję się jak 20-latek. Chociaż nie jestem jakiś, ale czuję się jakbym miał 20 lat, tyle energii było we mnie, nie? No ja mam 38, więc to nie jest jakiś przeskok, jestem młody, tak? Ale wiecie, ale Bóg doprowadza człowieka do takiego momentu, gdzie myślisz, gdzie jest starszy tu w głowie, nie? Nie wiem, pewnie może rozumiecie, o co chodzi. Także mówię, czuję się jak pełen życia mimo tych, mimo że coś tam. Przepraszam, że tak długo, ale dzisiaj wybacz.
To twój dzień.
Wiecie, przeczytam wam fragment krótki najpierw z Ewangelii Mateusza. Jest to z rozdziału 17 od 19 wersetu, 3 wersy. Ja będę czytał za starą Biblią Grajską. Sprzed rewizji. Wtedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa, osobno rzekli mu, czemu żeśmy go my wygnać nie mogli. Jest to mowa o tym, że apostołowie mieli problem wygnać demony, tak, kiedy ich posłał. Lecz Jezus rzekł do nich, dla niedowiarstwa waszego, zaprawdę bowiem powiadam wam, jeśli byście, mając wiarę jako ziarno gorczyczne, rzekli tej górze,
przenieś się stąd na ono miejsce, tedy się przeniesie, a nic niemożliwego wam nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi tylko przez modlitwę i przez post. I wiecie, jest mowa o dwóch rzeczach. O niedowiarstwie, czyli braku wiary, ale też o modlitwie i poście. Ja nie wiem, czy wiąże się te dwie rzeczy tak często, ale ostatnio widzę, że kiedy modlę się częściej, naprawdę, to pewne rzeczy też w mojej wierze się zmieniają. I to jest jakby jeden z elementów. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest teraz najważniejsze, tak? I nie chcę mówić o tych demonach, że ja chcę koniecznie wyganiać dzisiaj i teraz. Ale myślę o takiej praktycznej stronie, że wiara, tak często gdzieś tam mówiłem nawet, jakby to było dobrze mieć większą wiarę, tak? A to samo z siebie nie przyjdzie. I wiecie, naprawdę czasem trzeba zabiegać u Pana o pewne rzeczy. I może z modlitwą i może nawet w poście, a może właśnie w poście. To też jest dla mnie zachęta, bo nie jest to tak, że ja mówię te rzeczy, które chciałbym wam przekazać. To jest moje jakby ostatnio myśli. I drugi fragment mówi o podobnej rzeczy, ale jest z Ewangelii Łukasza. Już wam mówię. Jest to 18 rozdział i to jest dłuższy fragment. Od pierwszego wersetu aż 8. I powiedział im jeszcze podobieństwo do tego zmierzające, iż się zawsze potrzeba modlić, a nie stawać, mówiąc. Był niektóry sędzia i w jednym mieście, który się Boga nie bał i człowieka się nie wstydził, była też wdowa w tymże mieście, która przychodziła do niego, mówiąc: pomści się krzywdy mojej nad przeciwnikiem moim. Lecz on długo nie chciał, ale potem rzekł sam w sobie: uczci się Boga, nie boję i człowieka się nie wstydzę. Wszakże, iż mi się uprzykrza ta wdowa, pomszczę się krzywdy jej, aby na ostatek przyszedłszy nie była mi ciężką. Tak wtedy Pan: słuchajcież, co mówi niesprawiedliwy sędzia, a Bóg Izali się nie pomści krzywdy wybranych swoich, wołających do siebie w dnie i w nocy, chociaż im długo cierpi, powiadam wam, iż się pomści krzywdy ich w rychle. Ale gdy przyjdzie Syn Człowieczy, Izali znajdzie wiarę na ziemi? I wiecie, kolejna rzecz mnie uderzyła, że kolejny raz, początek jakby i koniec jest jakby taką klamrą, jest związany wiarą i modlitwą, gdzie mowa jest o modlitwie takiej stałej, jak to mówimy, bezustannej. Wiemy, że to nie chodzi o non-stop, ale o to, żeby była ona na naszych ustach trwale. Jak ostatnio czytałem ojców apostolskich pisma, takie stare po prostu z pierwszych wieków. I wiecie, też zwróciłem uwagę na to, że któryś z nich mówił, że 3 razy módlcie się, ale wiemy przecież dziennie, tak? Ale wiemy, że przecież Dawid mówił to samo, że 3 razy dziennie zanosi do Boga wołanie, tak? I to nie są nowe stwierdzenia. Ja nie chcę wam ani sobie mówić, że teraz koniecznie musimy tupnąć nogą i wiecie, że musimy się teraz spiąć. Nie chodzi o spięcie, tak? Ale rozchodzi się o to, żeby jakoś Bóg wzmaga w nas te myśli, wzmaga te pragnienia. I mimo tego zabiegania, tak jak powiedziałem, mam wolny czas, ale mimo tego zabiegania ewentualnego, które mamy, tak, które może będę miał, żeby w tym wytrwać, bo Bóg wzmaga dobre pragnienia. Wiecie o tym. I Bóg zradza to w naszych sercach, a to słowo tylko pociąga do tego, żeby te myśli nam i pragnienia się pojawiły. Wiecie, tak, jak zauważyliście, czytam starą Biblię i właśnie troszkę z tego powodu, że też miałem to uczucie, że znam te słowa, jakby one taką melodię w głowie są i tak człowiek może zasnąć jakby czytając. Ja mam nawet, powiem, że jest to większe wyzwanie, bo ja mam nawet inną czcionkę, taki gotyk, więc naprawdę nie da się przy tym zasnąć, bo czasem trzeba się skoncentrować, tak? I ciężko mi nawet czasem przeczytać wszystko, ale zwróciłem uwagę, że ta stara Biblia Gdańska, i tym chciałem też się z wami podzielić, używa różnicy na jedno słowo i przeczytam wam i na pewno domyślicie się, o które chodzi. I to już jest ostatni werset, który będę czytał z Marka, z rozdziału 1, werset 15, gdzie skaczę po całej Biblii, ale to nic. Werset 15 z pierwszego rozdziału i tam jest tak napisane. A mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie, a wierzcie Ewangelii. I wiecie, czasem ta minimalna różnica między słowem pokutujcie, a upamiętajcie się, gdzieś tam w naszych sercach brzmi. Ja tak nawet się zastanawiałem, mówię, gdzie jest ta różnica? Czy jest różnica? Czy jest znacząca różnica? Ja jednak, ja nie twierdzę, że to słowo jest lepsze, ale kładzie inne spojrzenie i w tym sensie inne tłumaczenie jakby wzmaga w nas myśli, jak się w tym słowie Pana Jezusa rozsmakować czasem, jak się w Bożym Słowie rozsmakować. I ono uświadamia inną rzecz. I ja widzę, że słowo upamiętanie jest dobre, bo ono kładzie nacisk na to, żebyśmy zmienili postępowanie. Ale kiedy słyszę słowo pokutujcie, to myślę, że ono dotyka naszego chcenia, dotyka też naszego żalu, i nie tylko zmiany postępowania w takim, żeby odwrócić się, ale czasem nakładzie nacisk na to, żeby może zmienić i naprawić. Ja nie chcę powiedzieć wyraźnie, że mamy wszystko, bo pewne rzeczy się nie daje naprawiać, ale rozmyślamy wtedy może, żeby z tego złego uczynku, na przykład kłamstwa, nie tylko zaniechać go, ale żeby powiedzieć prawdę.
Amen, tak jest.
Wiecie, ja dotknąłem innej sfery, ale rozumiecie na pewno, do czego mówię. I kiedy na przykład ja mogę stwierdzić, mało modlę się, ale to jest jakby początek. Kiedy dotknie to moich emocji, może uczuć nawet, i Bóg wzmaga to pragnienie, to naturalną rzeczą jest, że człowiek chce. I wiecie, i naprawdę ostatnio zauważyliśmy, że skoro Bóg razem tak, i ostatnio tak postanowiłem, że chcę się częściej modlić do Boga na kolanach. Wiecie, bo Bóg jest święty i czasem to pochylenie karku, to złamanie naszego karku jest potrzebne, bo jest różnica między nami a Bogiem, ogromna. I musimy do Niego, musimy, złe słowo, ale wiecie, o co chodzi, że warto do Niego przychodzić na kolanach. Warto wyrazić to, że chcemy być Mu podlegli. Warto wyrazić to, że chcemy oddać Mu całe życie. Ja nawet ostatnio pomyślałem, Panie Boże, ja chcę Ciebie kochać, nawet jakby ten ból przyszedł. Nie chcę się odwrócić od Niego w żadnym wypadku.
Bogu dzięki.
Wiecie, no, chciałbym, żeby to brzmiało jak zachęta, tak, dla was. Dlatego mówię o tym. Jeżeli to was zachęci, tak, to nie wiem, módlcie się jak potraficie najlepiej, tak? I nie musicie, to nie jest metoda, że musicie robić to na kolanach, ale jeżeli serc waszych to wypływa, to też tak czyńcie. Wiecie, ja się cieszę, że widzę, bo widzę, że Bóg jest dobry. Widzę, tyle dał mi ostatnio, tak? Niby to jest jedna taka rzecz, ale jakoś dał mi na wiele aspektów spojrzeć, czy zweryfikować właśnie życie. I to jest chyba nawet ważniejsze. I to chyba jest nawet ważniejsze. Wiecie, to jest taka stara rzecz, ale to już tak kończąc te takie rzeczy bardzo osobiste. Wiecie, też sobie myślę, że i w stosunku do was. Czasem sobie myślę, że za rzadko może tutaj mówiłem o dobrych rzeczach, które gdzieś przeżywałem. Raz, chciałbym wam podziękować po pierwsze za modlitwę, bo wiem o tym i myśmy to czuli, ja to czułem. Wiecie, bo mimo tego zniechęcenia ja wiedziałem, że mam tyle braci i sióstr, którzy o mnie pamiętają. Dziękuję wam. Dziękuję przede wszystkim Bogu, bo wiem, że to za sprawą Jego, tak? Ale to wsparcie jest cenne. Ale też, wiecie, uświadomiłem sobie, że za rzadko tutaj może nawet staję i że to jest moją powinnością i czasem nawet pragnąłem tego, ale tak sobie myślałem, a może to za małe, a może to jakieś, a może to głupie. Wiecie, może też się zmierzacie z tymi myślami. Wiecie, powiem wam o jednej rzeczy. To jest takie świadectwo, może małe, może wielkie. Wiecie, był taki Piotr na tej ewangelizacji związanej z bramami. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ci co kojarzą na pewno, który był w listopadzie. I wiecie, jednego dnia on nawet urywał się na rozprawę sądową, żeby się rozwieść z żoną. Był tam na przygotowaniach, był tam na drugim spektaklu. Wiecie, nawet wiele z nim nie rozmawiałem. Trochę. I on nawet mi powiedział, że ty to myślisz, że nie powinienem się rozwodzić. Ja tak, co miałem mu powiedzieć? Przecież skoro wie, to nie powiem mu, że no właśnie. Wiecie, nie rozchodzi się o takie. I potem była taka cisza, nawet wiecie, czasem takie szpilki gdzieś tam wbija, no, żeby spuścić powietrze, wiecie, jak to czasem ludzie robią, nie? I potem tylko dowiaduje się, że zeszli się z żoną. Wiecie, niewiele tam się o niego, wspomniałem do niego w modlitwie i że jakoś próbują. Ja mówię, dobry Boże, cieszę się. To jest taka mała rzecz, ale gdzieś tam w moim sercu jest. On gdzieś kiedyś Boga chyba dotknął i poznał, tak? I nawet to, że się przede mną wstydził tego po części, bo tak myślę, że się rozwodzi, tak? I jakoś o tym mówił, ale był szczery, tak? Może do czegoś to skłoniło go. I dla mnie jest to świadectwo, bo był. Wiecie, ludzie często uciekają od Pana Boga w takich sytuacjach i domyślacie się, a jednak był na tych bramach, jednak może jakąś cząstkę wziął, może gdzieś w sercu się zrodziła, może w tych drobnych rozmowach, których on zawsze jakoś tam, my tak jakoś, no póki byłem w pracy do tego kwietnia, to tak właśnie się to okazało i chciałem nawet o tym powiedzieć, że się z tego cieszę, bo to jest dobrą rzecz, że się ludzie schodzą, a nie rozchodzą, po prostu. To też taka mała zachęta ku temu, no, żeby może te małe świadectwa, może nie zawsze dokończone do końca, ale chcę z wiarą też podchodzić do jego życia i do tego, co Bóg daje, bo co mamy więcej zrobić. Dziękuję wam za to, że chcieliście mnie wysłuchać i też przede wszystkim Bogu dzięki, że jest dobry i że no, że jest ten czas, który mamy od niego tutaj i możemy o to walczyć nasze życie, by przejść je, wiecie, z siłą, tak chwalebnie, a nie tylko przebrnąć. Paweł.
Cię Bóg błogosławi.
Uwielbiamy Cię z głębi naszych serc, póki serca
Chwal, duszo moja Pana. Chwalić będę Pana, pókim żyw. Aleluja. Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Aleluja. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc, gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Dochowuje wierności na wieki, wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym. Pan oswobadza więźniów. Pan otwiera oczy ślepych. Pan podnosi zgnębionych. Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Pan jest królem na wieki. Jest Bogiem Twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja.
Dzięki, że Ty jesteś wszystkim dla nas. Niczego więcej nie potrzebujemy, Panie, kiedy mamy Ciebie, Panie. Dzięki Ci, Panie, za Twoje słowo, Panie, o tym, że Ty nas, Panie, podnosisz, Panie, o tym, że Ty nas uwalniasz, Ty nas uzdrawiasz, Panie, że dajesz nam to, co jest nam potrzebne. Tego, czego nam brakuje, Panie, w Tobie znajdziemy, Panie. Nie potrzebujemy niczego więcej. Chwała Tobie, Panie, za to. Spraw, Panie, żebyśmy każdego dnia o tym pamiętali, że tak jak Bartek mówił, nie potrzebujemy niczego więcej, tylko Ty jesteś nam potrzebny, Panie. Dzięki Ci za to świadectwo, Panie, za to, że Ty uzdrawiasz, Panie, że Ty dajesz, Panie, ludzi, którzy, Panie, też działają tak, Panie, żeby Twojemu ludowi pomagać, Panie. Dzięki Ci za lekarzy, których Ty, Panie, dałeś do Bartka, Panie, że on mógł być operowany i mógł być, jest teraz, Panie, zdrowy, jest wolny od bólu, Panie. Chwała Tobie za to, Panie. Chwała za uzdrowienie, Panie. Dzięki za czas, który razem tu spędzamy, Panie, i że będziemy teraz śpiewali na Twoją chwałę, Panie, będziemy mówili o tym, kim jesteś, wyznawali, Panie, to na głos, Panie. Ty jesteś Bogiem, który siedzi teraz na tronie, Panie. Chcemy, Panie, pamiętać o tym, skłaniać się, Panie, teraz przed Tobą i śpiewać na Twoją chwałę. Alleluja Tobie, Panie. Thank you.
nieskończony Ojcze, wszystko stworzyłeś sam. Ty wszechmocny, przez Twojego Ducha objawiłeś nam Jezusa Zbawcę. Mocno wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę, że jest zmartwychwstanie i my powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię pokoju.
że nie muszę się bać. Nieważne, co wokół się mnie dzieje, Panie. Bo Ty jesteś zawsze ze mną, Panie. Ty mnie chronisz, Panie. Dzięki Ci, Panie, za te słowa, które teraz śpiewaliśmy, za ten psalm, Panie. Za tą nadzieję, Panie. I za wiarę, Panie, też, którą nadajesz w nasze serca, o której wcześniej śpiewaliśmy, Panie. Teraz proszę, wierząc, Panie, że Ty chcesz do nas mówić, Panie, proszę, żebyś mówił teraz przez Twoje słowo, Panie, które jest przygotowane, Panie, żebyś dotykał naszych serc i żebyśmy byli zmieniani przez Twoje słowo, Panie. Błogosław teraz ten czas, Panie, głoszenia Twojego słowa. Amen.
Jakie życzenia składaliśmy wczoraj w młodej parze? Jakie ogólnie były to życzenia? Życzyliśmy im czegoś złego? Życzyliśmy im wszystkiego najlepszego, wszystkiego to, co dobre. I mówiąc to, myśleliśmy o tych rzeczach, które w takim potocznym znaczeniu są dobre. Gdy sobie składamy życzenia, gdybyśmy mieli sami sobie złożyć życzenia, to jakie to byłyby rzeczy? Czego byśmy sobie życzyli? Tego, co dla nas jest dobre, co my uważamy, że jest dobre. A chciałem, żebyśmy dzisiaj spojrzeli do Słowa Bożego, do Księgi Kaznodziei Salomona, 6 rozdziału, do wersetu 12, który brzmi tak. Któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu, dopóki trwają znikome dni jego istnienia, które mijają jak cień? Któż wie, co jest naprawdę dobre dla nas? My wiemy, co jest dla nas dobre, ależ to przecież oczywiste, co jest dla nas dobre. Ale Słowo Boże daje nam tutaj taką zagwozdkę, taki znak zapytania. Któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu? Lubimy jednoznaczność w naszym życiu. Lubimy takie sytuacje czarno-białe. To jest dobre, a to jest złe. I szybko podejmujemy decyzję i oceniamy, że coś jest dobre dla nas, coś będzie dla nas dobre, albo coś będzie dla nas złe. To na pewno jest dobre, a to drugie na pewno jest złe, twierdzimy. I lubimy w takim świecie się poruszać. Mając na uwadze to tajemnicze słowo, któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu? Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się takim kilku sytuacjom, w którym się pojawia to zero-jedynkowe myślenie. To takie, że jest tak albo tak. Tak albo nie, czarne albo białe. Weźmy na przykład chorobę. i mówimy: choroba jest zła, zdrowie jest dobre. Zasadniczo tak myślimy. Wychwalamy zdrowie, życzymy sobie zdrowia, mówimy: najważniejsze jest zdrowie. A jak już ktoś sięga pięćdziesiątki i dalej, to już w ogóle tak naprawdę już inne pasje go tak nie obchodzą i zamierają te rozmaite namiętności w człowieku i tylko myśli, żeby zdrowie było. Choroba jest zła, z pewnością jest zła. Ale czy na pewno tak jest? Niedawno rozmawiałem z Gabrielem o królu Hiskiaszu i o tym, że jemu się przytrafiło, że zachorował, śmiertelnie zachorował. Mamy tę historię zapisaną w II Księdze Królewskiej w 20 rozdziale. Jak zachorował i Bóg mu powiedział: uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. To on zaczął płakać, lamentować: oj, 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 o Boże, zmiłuj się, zmiłuj się. I Bóg, jak wynika z tej historii, przedłużył mu życie. Przedłużył mu życie o 15 lat. I mieliśmy taką refleksję, że lepiej byłoby mu umrzeć w tym czasie, kiedy Bóg powiedział, że już czas, żeby umarł. Bo potem, jak ktoś czyta, a możemy doczytać to w Biblii, że wiele błędów popełnił i sobie zmarnował piękne świadectwo. Przez to, że tak jęczał do Boga, żeby mu przedłużył życie, żeby jeszcze mógł żyć, żeby jeszcze mógł żyć. Więc czy choroba zawsze jest zła, a zdrowie zawsze jest dobre? Mamy przykład apostoła Pawła, który napisał do Galacjan w 4 rozdziale, 13 wersecie: wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. To znaczy, że Galacjanom zdarzyło się poznać Boga, poznać Jezusa Chrystusa dzięki temu, że Paweł Święty zachorował i tam im głosił Ewangelię. Gdyby był zdrowy, to nie wiadomo, gdzie by był. Może byłby już w Ameryce. A on został tam, bo nie domagał i został i głosił im w tej chorobie Ewangelię i oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Czy więc choroba jest zawsze zła, a zdrowie zawsze dobre? Tak, zdrowie jest dobre. Nie chcemy tu powiedzieć, że zdrowie jest złe. Dzięki Bogu za zdrowie. Dzięki Bogu, że On uzdrawia, że dał dar Ducha Świętego, dar uzdrawiania, że Jezus chodził i uzdrawiał chorych. I to jest wielka prawda, wspaniała prawda. My się z nią cieszymy, do tego dążymy. Ale czy zawsze jest tak, że choroba jest zła, a zdrowie jest dobre? A weźmy przykład Bartka, który dzisiaj składał nam poruszające świadectwo. Nie chcę za niego tego mówić, on zresztą wiele powiedział, ale ja jestem poruszony, Bartku, i zbudowany, bardzo zbudowany. Jesteś trochę już innym człowiekiem niż byłeś, bo coś takiego nas przerabia, coś takiego nas kruszy, coś takiego daje nam czas, przestajemy się bardziej podobni do Jezusa. Inna zero-jedynkowa sytuacja. Dostatek jest dobry, niedostatek jest zły. Tak myślimy? No nie zawsze, bo już trochę żeśmy Biblii poczytali trochę już, nie? Już trochę tego światła Bożego do nas dotarło. Ale zasadniczo, tak w pierwszym odruchu, to myślimy, że jak pełno w kieszeni i na koncie, to jest ok, a jak jest, to niedobrze, to niedobrze. Tak myślimy, tak wielu ludzi się modli do Boga. Tak zawsze, jak już trochę pieniędzy brakuje, to szybko do Boga, a jak mają pełno, no to się cieszą po prostu. Więc skoro by miało tak być, że dostatek jest zawsze dobry, bogactwo jest dobre, niedostatek jest zły, to dlaczego Słowo Boże każe w liście Jakuba w 5 rozdziale bogaczom płakać? A teraz wy bogacze płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą, Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Skoro bogactwo jest dobre, to dlaczego Bóg każe im płakać nad sobą, nad tym stanem, w jaki popadli? Jest wiele innych miejsc, które o tym mówią. Inny przykład zero-jedynkowego myślenia. Życie w pojedynkę jest złe, związek małżeński jest dobry. Tak myślimy? Wielu tak myśli. Wielu ma taki prosty wniosek. Wam to dobrze, bo wy macie kogoś. Mnie to jest źle, bo ja jestem sam. A jak źle jest samemu. Jak jest bardzo źle być samemu. A pomyślmy, czy Ananiasz i Safira tak by skończyli, jak skończyli, gdyby nie byli razem w małżeństwie? Warto o to pomyśleć, bo to było takie małżeństwo, które się razem ugadało, że będą kłamać. I jedno drugie podtrzymało w tym. Gdyby Ananiasz był sam, albo gdyby ona była sama, nie wiemy, jakby to się potoczyło. Ale to małżeństwo okazało się toksyczne, okazało się złe. Wzajemnie się pogrążyli, pomogli sobie. Biblia mówi, że nie należy zawsze tak czarno-biało widzieć sytuacji. Bo na przykład przy powieści Salomona 21:9 jest napisane: lepiej jest mieszkać kątem na poddaszu, niż z kobietą swarliwą we wspólnym domu. Lepiej gdzieś tam w kącie, gdzieś tam na klatce schodowej na ostatnim piętrze, niż we wspólnym domu z wieloma pokojami, ale z kobietą swarliwą, która będzie ci cały czas suszyć głowę, że to nie zrobione, że kafelki nie położone, że to nie naprawione, że trawnik nie wykoszony, że takie różne inne rzeczy. Lepiej mieszkać na pustyni niż z kobietą swarliwą i rzędną, mówi Słowo Boże. Czyli, że nie ma nic wokoło, tylko piach, skały. Lepiej tam niż we dwoje. Nie chcemy powiedzieć, że we dwoje jest źle, bo lepiej dwóm niż jednemu, mówi Słowo Boże. I bardzo dobrze, gdy możemy mieć przy sobie zgodnie z wolą Bożą partnera. Bardzo dobrze. I dziękujemy Bogu i cieszymy się z waszego małżeństwa również, Magdo i Andrzeju. Cieszymy się. Błogosławimy was. Oby się tak zawsze działo, żebyście widzieli dobro wynikające z waszego związku. Ale dzisiaj próbujemy poszerzyć nasze horyzonty, żeby spojrzeć, że nie zawsze jest tak, gdy jesteś samotny, to jest dla ciebie złe. Czasem może być inaczej. Jeszcze inny przykład. Radość jest dobra, smutek jest zły. Zero-jedynkowe myślenie. No bo Biblia mówi, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Dużo mówi o tym, żeby się weselić, że mamy weselić się przed obliczem Bożym, dziękować Mu, z weselem przychodzić przed Jego tron. Tak, tak mówi. Ale czy to znaczy, że zawsze wesele, radość jest lepsze niż smutek? Nie, Biblia mówi, to już pewno niektórzy już mają to w głowie, lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady. Dla niektórych było lepiej wczoraj pójść gdzieś tam na cmentarz, niż na wesele do Magdy i Andrzeja. Tak mówi Słowo Boże, bo tam, w tym domu żałoby, widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Jak się cały czas śmiejesz od ucha do ucha, jak cały czas tylko wesołość, to z sercem niekoniecznie dzieją się dobre rzeczy. Jeszcze inny przykład. Fizyczna sprawność jest dobra, kalectwo jest złe. Ja normalnie tak myślę. Tak naturalnie mi przychodzi, że sprawność to jest super, to jest dobre dla człowieka, a jak jakieś kalectwo by się mu się przytrafiło, to już jest złe. I tak niektórzy patrzą na Kazika i mówią: oj, oj, szkoda Kazika, ubolewamy nad bratem Kazimierzem, bo jemu się tak przytrafiło, że jest niesprawny. Zero-jedynkowe myślenie. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj przełamali ten sposób myślenia. Bo to Pan powiedział w Ewangelii Marka w 9 rozdziale, czytamy: jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką, kaleką, czyli bez ręki, do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony. Co jest lepiej? A jeśli cię gorszy twoja noga, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota wiecznego, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła. Co jest lepsze? Pełnosprawność jest lepsza, czy bycie kaleką jest lepsze? Widzicie, to nie jest takie zero-jedynkowe. Nie można powiedzieć, że sprawność jest zawsze dobra, niesprawność jest zawsze zła. Wreszcie inny przykład. Życie jest dobre, śmierć jest złem. Tak myślimy? No przecież jak nasze życie jest chociaż troszeczkę zagrożone, jak gdzieś tam nam lekarz coś powie, że Panie, może jeszcze tylko ze 35 lat Pan pożyjesz, to już się tak martwimy, oj, 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 tylko 35 lat. I co potem? Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Śmierć zyskiem. Co się święty Paweł najadł? Albo czego się napił, że coś takiego napisał? Nam nie pasuje do naszego zero-jedynkowego myślenia. To zupełnie jest jakieś wywrócenie. Śmierć jest zyskiem? Może śmierć dziadka jest zyskiem dla wnuków? Ale na pewno nie śmierć dla mnie jest zyskiem, myśli człowiek o zero-jedynkowym myśleniu. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Być z Chrystusem to daleko lepiej. Wierzący człowiek mówi, myśli tak. Nie myśli w kategoriach takich, śmierć jest oj, 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 a kysz, zmoro jedna. Ja chcę żyć, żyć. W objawieniu świętego Jana w 12 rozdziale czytamy, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Jest mowa o Bożych świadkach, o ludziach, którzy myśleli po Bożemu. I oni nie myśleli w takich kategoriach, żeby wszystko zrobić, żeby ochronić swoje życie, że nawet byliby gotowi się zaprzeć i wiary w Boga, żeby tylko życie zachować. Oni tacy nie byli. Oni mieli szersze myślenie. Więc Biblia szerzej otwiera nam oczy na te sprawy. I mówi nam na przykład tak, że przykrości czasem mogą okazać się w naszym życiu dobro. Chociaż nasze myślenie, takie czarno-białe podejście, mówi, że przykrości są złe. Kto chce przykrości? Nie lubimy przykrości. Przeklinamy przykrości. Odganiamy przykrości. Idziemy tam, gdzie nas spotkają przyjemności. Tam, gdzie nas spotka jakaś przykrość, nie idziemy. Jeśli w zborze usłyszy ktoś tam jakieś kazanie, które go dotknie do żywego, to mówię, już więcej tu nie przyjdę. I odchodzi. Nie chce iść do takiego zboru, gdzie go przykrość może spotkać. Ale jak się uśmiechają ludzie, jak się witają, jak jest taka atmosfera wzajemnego podziwu, pochwały i tak dalej, no to lubimy takie miejsce. Ale Biblia mówi nam, że przykrości czasem mogą być dobre. Dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich, w Psalmie 119 czytamy. Co temu człowiekowi przychodzi do głowy? Dobrze mi, żem został upokorzony? Gdyby tu była kropka, to byśmy się dziwili. ale on ocenia to upokorzenie jako pozytywne, ponieważ się dzięki temu nauczył ustaw Bożych. I tak, żeby się czegoś nauczyć, co jest zgodne z myślą Bożą, zgodnie z Duchem Bożym, nie z tym światem, to trzeba przejść czasem upokorzenie. Parę wersetów dalej. Wiem, Panie, że sądy Twoje są sprawiedliwe i żeś mnie słusznie upokorzył. Patrzymy szerzej. Słowo Boże nas poucza, otwiera nam oczy na to, że uciski i prześladowanie są oznaką prawdziwej pobożności, prawowierności. Pan powiedział, błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Stajecie w jednym szeregu z wielkimi prorokami, gdy was prześladują, gdy wam złorzeczą w tym świecie. Uważajcie to za radość dla was, za zaszczyt. Szerzej, prześladowanie normalnie jest złe. Jak gdzieś tam na świecie prześladują chrześcijan, to powstają organizacje nawet. Głos prześladowanych chrześcijan, coś tam jeszcze i robią duży tego, żeby się wszyscy modlili, żeby ich przestali prześladować, żeby ich przestali prześladować. A czemuż to? No bo zero-jedynkowe myślenie się włącza i prześladowanie jest złe. Pokój, pochwała, zaproszenie do magistratu. O, to jest dobre. Razem, że po prostu świat nas uznał już. Już nie czuję żadnego zagrożenia z naszej strony. Wiecie, że my jesteśmy tacy normalni. Jak nam tam ktoś powiedział wczoraj, że bardzo ładną uroczystość mieliście i tak dalej, nam się dobrze zrobiło, że oni nie furczeli, nie pluli na nas, nie mówili, co to w ogóle za kościół, to żaden kościół i tak dalej. My wolimy, żeby nam mówili takie dobre rzeczy, takie dobre świadectwo, że mamy w ich oczach. Lubimy to, no nie? Bo nasze zero-jedynkowe myślenie właśnie tak wygląda. Ale powiem wam, że historia Kościoła pokazuje, że prześladowanie, złorzeczenie dla Kościoła było błogosławieństwem, było o wiele lepsze. Ja z mojego własnego życia skromnego wiem, że w latach, kiedy było prześladowanie, kiedy krewni się odwrócili, kiedy było tak po ludzku bardzo ciężko, duchowo, było bardzo dobrze. To były najpiękniejsze lata, gdy cierpiałem nawet fizycznie ze względu na Jezusa. Słowo Boże mówi, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. A więc nie można myśleć, że prześladowanie jest czymś złym. Biblia otwiera nam oczy, że ono jest dobre. Biblia też mówi nam, że cierpienie, jakie nas spotyka w życiu, może być i często jest wyrazem ojcowskiej miłości. Jeśli do Hebrajczyków czytamy, jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. A więc cierpienie w świetle Słowa Bożego jest często dobre. Nie chcemy tutaj zdogmatyzować sprawy i powiedzieć, tak, cierpienie jest zawsze dobre. Nie, nie zawsze jest dobre. I modlimy się, jak cierpimy, to szukamy rozwiązania. Cierpienie jest przykre, ale chrześcijanin dostrzega w cierpieniu pozytywne rzeczy. I gdy wie, że żyje cały czas jak na dłoni przed Ojcem, że Ojciec wszystko widzi, co jest ze mną i czuwa nade mną, to rozumie, że gdy posyła czy dopuszcza jakieś cierpienie, to po to, żeby mnie wychować, żeby mnie naprawić, żeby mi skorygować moje życie. Ja mam takie świadectwo w sercu. Bartek dzisiaj o tym powiedział też, że tak widzi. I słyszeliśmy z jego ust, on też nie przeklinał tego cierpienia, tylko wykorzystał je, by wzrosnąć we wierze, by jeszcze bardziej miłować Boga. Piękne świadectwo. Biblia też nam mówi, że poddawanie nas próbie oznacza zamiar użycia nas przez Boga, gdy przychodzi czas próby na nas. I my nie lubimy takich chwili, myślimy sobie, to coś złego, że Bóg nas poddaje próbie. Nie chcemy tego, dopóki nie dotrzemy do tej tajemnicy, że jak przychodzi czas próby, to znaczy, że Bóg chce nas już używać. Cię nie poddaje się próbie jakiegoś na przykład modelu samolotu, nowego modelu samolotu w fazie wstępnej. Jak ono jeszcze, jednego skrzydła jeszcze nie ma i tam czegoś i nie daje się, żeby on już leciał i spróbujmy, jak on leci. Próbą poddaje się, oblatywaniu poddaje się już taki model, który jest już bliski tego, żeby można go było oddać do użytku, żeby zaczął służyć, żeby wykonywał swoją pracę. I Bóg też nie poddaje nas próbom, gdy jesteśmy we wstępnej fazie kształtowania w nas charakteru Jezusa. Ale gdy On chce już nas używać dla swojej chwały, gdy widzi, że już może Cię użyć, poddaje próbie. Poddaje próbie, czasem ciężkiej próbie, trudnej próbie. No bo tak to właśnie ma być, że trzeba się sprawdzić, dać świadectwo tego, że jesteśmy zmienieni. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Konkludując, nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, a w końcu prowadzi do śmierci. Myślimy sobie, to jest proste, to jest dobre, a się okazuje potem, że to jest złe. Bo myśli moje, to nie myśli wasze, mówi Bóg przez proroka Izajasza. A drogi wasze, to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Bóg uwzględnia w swoim prowadzeniu nas, uwzględnia kruchość naszych postaw, wie, że trzeba nas czasem tak pokierować, że nam to nie będzie pasować do naszego uproszczonego sposobu odbierania rzeczywistości. Jest taki przykład o Izraelitach, którzy wyszli z Egiptu i czytamy, a gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistyńczyków, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud przewidując walki mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu. Wydawałoby się dla Izraelitów, że Bóg ich źle prowadzi, bo ich zero-jedynkowe myślenie byłoby takie, na wprost trzeba było. Co ten Bóg? Bóg nas nie kocha, wyprowadził nas tak, żebyśmy pomarli na tej pustyni gdzieś nas, ale Bóg wiedział, jaki jest Jego lud. I wiedział, że gdyby tak poprowadził prosto, oni by chcieli zawrócić. Zresztą wiemy potem, że to się w ich myśleniu pojawiło. Całe życie karmimy się przekonaniami o tym, co jest dla nas dobre. Mówimy o błogosławieństwie Bożym, życzymy sobie błogosławieństwa Bożego i mamy na uwadze najczęściej te rzeczy właśnie. Zdrowie, pieniądze, przyjaciół, bezpieczeństwo. Co jeszcze? No różne takie dobre rzeczy, błogosławieństwa, różne błogosławieństwa, żebyśmy byli zawsze na górze, na wozie, a nigdy pod wozem, żebyśmy byli zawsze głową, a nie ogonem. Jak to jest tam w Mojżeszowej 5, 28 rozdziale. Tak właśnie kształtuje się nasze myślenie na temat tego, co jest dla nas dobre. I sądzimy, że dobrze wiemy, co jest dla nas dobre. I nikt nam nie będzie mówił. A to Słowo Boże mówi, któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu, dopóki trwają znikome dni jego istnienia, które mijają jak cień. Któż może wiedzieć? Bóg wie, co jest dla nas dobre. On wie, co jest dla nas dobre. Bo On jest wszechwiedzący, a my jesteśmy ograniczeni tym zero-jedynkowym myśleniem, zawężonym punktem widzenia. On dobrze wie, co jest dla nas dobre. I dlatego prawdziwy chrześcijanin bezgranicznie ufa Bogu. Co do swojego życia, co do tego, co się będzie działo jutro, co się dzieje w tej chwili, bezgranicznie ufa Bogu. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. Psalm 27, werset 3. Nieraz doświadczymy niespodziewanego, złego w naszym odczuciu obrotu spraw. Nieraz się tak dzieje. Się nagle zmieniają okoliczności i myślimy, tragedia, coś złego się dzieje, ojojoj, ratujcie. Nieraz będzie się nam wydawać, że dzieje się nam krzywda, że to wielka krzywda nas spotkała. A prawda jest taka, że nieraz to, co gorzkie, jest dla nas dobre, a to, co słodkie, złe. Jak robią truciznę, to najczęściej robią ją słodką. A prawda jest taka, że nieraz odczuwalna krzywda w rzeczywistości jest dla nas wielkim dobrem. To, co nas tak boli, to, co nas tak za gardło chwyciło, w rzeczywistości jest dla nas dobre. Bo wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Więc dlatego bardzo ważne jest, przyjaciele, żeby się upewnić, że żyjemy w miłości do Boga, że żyjemy według tego największego przykazania, by miłować Boga z całego serca, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli. Trzeba się co do tego upewnić, bo wtedy Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z nami. Trzeba się upewnić, że należymy do grona Jego powołanych, a nie można być inaczej powołanym, jak przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Poza Jezusem Chrystusem nie ma Bożego powołania, nie ma synostwa Bożego, nie ma dzieciństwa Bożego. Więc gdy się upewniasz, gdy jesteś pewny, że miłujesz Boga, że żyjesz w tej miłości, gdy upewniasz się, że należysz do grona Jego powołanych, to możesz podnieść głowę i możesz się uśmiechnąć poprzez łzy, nawet gdy jest bardzo źle, po ludzku, gdy ci wszyscy współczują i użalają się nad tobą, ty możesz podnieść głowę i powiedzieć: dziękuję ci, Boże, bo ci ufam. Możemy jak prorok Habakuk, wbrew naturalnym odczuciom, radować się w Panu. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia, w ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła, czyli całkowita bryndza, niepowodzenie. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Możemy, gdy szerzej popatrzymy, gdy ufamy Bogu, bo to się możemy radować, bo odkrywamy, że z niejednej przykrości może wyrodzić się coś pięknego i dobrego. I pytam, czy stać cię na taki poziom zaufania do Boga? Czy w tych takich różnych, trudnych sytuacjach stać cię na to, żeby ufać Bogu? Nie popadać w takie stany rozpaczy, użalania się nad sobą, jak ten świat? Czy cię stać na taki poziom zaufania Bogu? 5 lat temu powstała piosenka pod tytułem Błogosławieństwa, Blessings, napisana przez Laurę Story. Mamy polskie słowa tej pieśni, a za chwilę jej nawet posłuchamy. Błogosław, Panie, Twój pokój daj, pociesz rodziny i ochraniaj we śnie nas. Daj uzdrowienie i bogactwo daj, niechaj Twa potężna dłoń cierpienie zmniejszy nam. Modlitwy te Ty, Boże, dobrze znasz, lecz Ty w miłości chcesz nam rzeczy lepsze dać. My się tak modlimy. Bóg wie, słyszy je tysiące razy każdego tygodnia. Ale Bóg chce nam lepsze rzeczy dać, bo może Ty błogosławisz w deszczu, a zdrowie przyjść ma poprzez łzy. I może aż tysiąc nocy nie spać mam, by poznać, że to Ty. I może ten życia test tak naprawdę łaską jest. Mądrości chcemy, by głos Twój znać. Krzyczymy w złości, gdy Cię nie czuć blisko nas. Wątpimy w dobroć i w miłość Twą, jakby w słowie Twym obietnic wciąż nie było dość. Błagania te wciąż, Boże, słyszysz Ty, dopóki wiara, by ufać Ci. Bo może Ty błogosławisz w deszczu, a zdrowie przyjść ma poprzez łzy. I może aż tysiąc nocy nie spać mam, by poznać, że to Ty. I może ten życia test tak naprawdę łaską jest. Gdy bliscy zdradzą, a noc zwyciężać zdaje się, ból przypomina, że to nie jest to, nie tu jest nasz dom. To nie jest nasz dom. Bo może Ty błogosławisz w deszczu, a zdrowie przyjść ma poprzez łzy. I może aż tysiąc nocy nie spać mam, by poznać, że to Ty. Może największe z mych porażek albo życia ból, co trwa, są, bym zobaczył pustkę, której świat wypełnić nie ma szans. I może ten życia test, najcięższa noc, czy sztorm, czy deszcz, tak naprawdę łaską jest. Posłuchajmy tej piosenki, a potem będziemy się modlić.
Błogosław Panie, Twój pokój daj. Pociesz rodziny i ochranie we śnie nas. Daj uzdrowienie i bogactwo daj. Niechaj Twa potężna dłoń cierpienie zmniejszy nam. Modlitwy te znasz, lecz Ty w miłości chcesz nam rzeczy lepsze dać. Może Ty błogosławisz deszczu, a zdrowie przyjść ma poprzez łzy. I może aż tysiąc nocy nie spać ma, by poznać, że to Ty. I może łaską jest. życia test. Najcięższa noc, czy sztorm, czy deszcz, tak naprawdę łaską jest.
Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad tobą swoją twarz i niech przychylny ci będzie. Niech ku tobie skieruje Pan swój wzrok i niech zawsze darzy cię pokojem. Amen. Amen.